29 maja 86. Samocenzura. Będąc kilka dni temu w Cannes, napisałem szereg gorzkich stron na temat samocenzury. Dziś znów wracam do tematu, no bo bardzo szybko nadarzyła się okazja do sprawdzenia, jak funkcjonuje. A tak więc nie zastanawiając się, a w każdym razie na pewno zastanawiając się niedostatecznie, zaproponowałem wczoraj Del Pollo, że mu dam kilka notatek do przeczytania. No i natychmiast odezwał się we mnie refleks samocenzury. A jeśli mu pokażę tę stronę, to najpierw będę musiał wyciąć ten kawałek. Bo jak nie, to co on sobie o mnie pomyśli? No, tej też nie mogę mu dać w całości. A jeśli dołączę tę, w której jest mowa o nim, to jeszcze się obrazi. A stracę przyjaciela. Będę więc musiał ją usunąć albo zmienić. I skończyło się na tym, że w ogóle się wycofałem. Nic mu nie dam do czytania. I koniec. Bo jak raz wsadzę palec w tryb samocenzury, to albo niewiele zostanie do publikacji z tego, co napisałem, albo trzeba będzie wszystko przeredagować. A tymczasem prawda to ulotni się w całości. Wystarczy, że zrobiłem poważne ustępstwo dla mojego jedynego czytelnika, Ani. Ze względu na nią nie mówię w notatkach o tym, co przecież jest dla mnie bardzo ważne. O seksie. Innych ustępstw nie zrobię. Następna okazja do stwierdzenia, jak może okaleczyć samocenzura, przydarzyła się, gdy wczoraj przeczytałem po raz wtóry ów mały tekścik, który kiedyś napisałem o terrorystach i o pożarze Luwru. Zorientowałem się, iż pisząc go, używałem formy my, a nie wy. No to tak, jakbym sam był z pochodzenia Francuzem. Jakby to moi przodkowie wybudowali Notre Dame, jakby Jeanne d'Arc należała do mojej historii. Wiem, dlaczego to zrobiłem, bo pisząc ów tekst miałem ukrytą ochotę opublikować go, żeby więc nie uchodzić za cudzoziemca, który podsuwa zbrodnicze pomysły wrogom Francji, używając formy my zamiast wy, chciałem pokazać, że ja również byłbym tym zmartwiony, że czułbym się tak samo jak Francuzi, zdruzgotany, i dla tej przyczyny na wszelki wypadek przypisałem sobie wspólnotę krwi z tym krajem. Otóż jak na to by się przypodobać czytelnikom lub wydawcy, stosując samocenzurę, można dojść do służalczości lub zacząć pleść bzdury. 31 maja 86. Portret Becksa pierwszy. No wiem, że jest to z mojej strony niesprawiedliwe. Becks nie ma możliwości obronienia się przed moimi zarzutami. Choć wie o istnieniu tych notatek, bo mu to powiedziałem, ale to nie wie dokładnie, co zawierają. A zwłaszcza nie wie, że dziesiątki stron poświęcone są w nich jego niekończącemu się procesowi. W przyszłości również nie będzie mógł niczego powiedzieć na swoją obronę, bo gdy już moje zapiski zostaną opublikowane, to obaj będziemy leżeli 2 metry pod ziemią. Zresztą, czy nie popełniłem błędu, tak go oczerniając? Przecież wielu ludzi automatycznie łączy twórcę z tworem. Niewielu oddziela jedno od drugiego, tak jak ja to robię. No przeciętni amatorzy sztuki na to, by pokochać obrazy, muszą podziwiać malarza. A iluż bałwanów zachwyca się dziełem Van Gogha tylko dlatego, że wzrusza ich legenda, która otoczyła jego cierpienia i jego porażki. A jeśli nieustannie opowiadać będę o wadach mego bożyszcza, jak tu liczyć na stworzenie mitu, bez którego gro miłośników sztuki nie jest w stanie przeżyć żadnej emocji estetycznej na widok pokazanego im obrazu. To tak, jakbym rzucał sobie kłody pod nogi. bo im bardziej będę umniejszać w oczach moich czytelników jego osobę, tym trudniej mi będzie ich przekonać o wielkości jego dzieła. A jednak wbrew zasadzie audi alteram partem, którą tak często szafuję, nie potrafię szlachetnie milczeć i po chrześcijańsku wybaczać. Przede wszystkim do rozpaczy doprowadzają mnie jego niekończące się wymagania finansowe. Głównie chodzi o mój obowiązek zapewnienia mu 12 tysięcy dolarów rocznie, które nazywamy ryczałtem. Nawiasem mówiąc, co on robi z tak ogromnymi pieniędzmi? To we Francji 12 tysięcy dolarów to skromna suma. Odpowiadam na raczej pensji urzędnika, ale w Polsce? W Polsce 1 000 dolarów wystarcza na zapewnienie rocznego bytu rodzinie złożonej z 5 osób. No z czego wynika, że Beksowi potrzeba na 365 dni tyle, ile zwykłemu polskiemu urzędnikowi na całe życie. A przecież nie pije. No nie bywa wśród ludzi, nie gra niczego oprócz płyt gramofonowych. Nie kolekcjonuje, a w jego mieszkaniu nie ma nawet najskromniejszej dekoracji czy ozdobnego przedmiotu. Przez ostatnie 2 lata płaciłem mu nawet nie po 12, ale po 20 tysięcy dolarów, bo kupowałem od niego wszystkie obrazy, jakie miał u siebie na składzie. A więc tylko ode mnie otrzymał 40 tysięcy dolarów, nie mówiąc o tym, co miał ze sprzedaży obrazów, które od dawna znajdowały się w rękach Wal i do których ja nie miałem już dostępu. Doprawdy ani ja, ani wielu ludzi znających polskie warunki i wiedzących o naszych związkach, no nie rozumie, no co on z tymi wszystkimi pieniędzmi robi. Ten obowiązek zapewnienia mu stałego dochodu, ryczałtu, przez kupno co najmniej 12 obrazów rocznie ma mu zagwarantować bezpieczeństwo finansowe do czasu, gdy już zacznie się sprzedaż obrazów we Francji. A wtedy będziemy dzielić się dochodami po połowie. Jeśli do takich sprzedaży dojdzie, to jego sytuacja będzie wręcz godna pozazdroszczenia. Jest to marzenie każdego Polaka – zarabiać na Zachodzie, a wydawać w Polsce, gdzie wszystko jest około 10 razy tańsze. Ale sam fakt regularnego i skrupulatnego płacenia ryczałtu nie wzbudza moich protestów. Co mnie boli, to, że Beks przypomina mi przy każdej okazji, iż będzie się go domagać nawet w najbardziej dla mnie krytycznej sytuacji. Wyraźnie zapowiedział więc, że nie myśli się ze mną dzielić ewentualnymi problemami finansowymi. Nawet gdybym wydał wszystko, co posiadam na popularyzację jego sztuki i zbankrutował, bezwzględnie będzie wymagać swego ryczałtu. To wszystko byłoby do przyjęcia, gdyby nie to, iż wymógł na mnie zobowiązanie, że w wypadku mojej plajty wypłacę mu prócz przypadającego na ten rok ryczałtu dodatkowe odszkodowanie w wysokości 24 tysięcy dolarów za zerwanie kontraktu. W sytuacji więc, z której założenie nie miałbym już pieniędzy i najbardziej potrzebowałbym jego solidarności, musiałbym mu zapłacić 36 tysięcy zamiast 12. I przypomina mi o tym przy każdej okazji. Oj, coś widzę, że zbankrutujesz. Przygotowałeś sobie na tę okazję 36 tysięcy dolarów na mój ryczałt i na swoje odszkodowanie? A czy będziesz miał pieniądze, żeby odesłać mi do Polski obrazy, które są u ciebie w komisie? To top się, Piotrze, top, twoja sprawa. Nie ja się prosiłem, żebyś mnie lansował wśród żabojadów. Ale zanim się utopisz, zapłać wszystko, co jesteś mi winien i zwróć mi obrazy, za które jeszcze nie zapłaciłeś. No to mniej więcej tak brzmi. Nie tylko boli mnie jawna demonstracja chciwości, ale oburza niesprawiedliwość. Bo za co odszkodowanie? No przecież według naszej umowy na Beksie nie spoczywa żadne zobowiązanie. Wszystkie, ale to absolutnie wszystkie zobowiązania spoczywają wyłącznie na mnie. Ja muszę kupować obrazy, ja muszę je wystawiać we Francji i w innych krajach Europy Zachodniej, ja muszę starać się zrobić album, ja musiałem wyprodukować film, ja muszę opłacać koszta transportu, ewentualne cła i podatki. Więc jeśli zerwę umowę, bo stracę wszystkie środki pieniężne na lansowaniu go, to na czym polegać ma jego szkoda, którą będę musiał mu odszkodować? Po okresie nieobecności mógłbym mieć trudności z powrotem na rynek polski, tłumaczy mi Beks. Odszkodowanie, które miałbyś mi zapłacić, pomogłoby mi przeczekać ten czas. Nie rozumiem tego, bo przecież jego sława w Polsce tylko wzrosła od czasu, gdy rozeszła się wieść, że jak żaden inny artysta polski jest wystawiany w Paryżu i zaczyna tam być znany. Nyczek, Wal i wielu innych właścicieli galerii nieustannie nalega, żeby znów sprzedawał za ich pośrednictwem w Polsce. Wiedzą, że o ile dawniej nie było wielkich kłopotów ze sprzedaniem jego obrazów, o tyle teraz byłoby ich jeszcze mniej i to za lepsze ceny. Inaczej mówiąc, jego budżet nie poniósłby żadnego uszczerbku, gdybym zbankrutował. Wręcz przeciwnie. Każdy inny artysta na jego miejscu nie tylko nie żądałby żadnych odszkodowań, ale raczej starałby się mi pomóc. Dobrze zrozumianym w własnym interesie. Przeczekać zły okres. Na pewno nie Beks. Nasza umowa przewiduje stałą cenę, jaką mam płacić za obraz. $1000 za sztukę. I niezależnie od jakości i rozmiarów. Za taką cenę sprzedawał je u Wal, gdy się z nim poznałem i związałem. Ale zastrzegł sobie, że co roku podnosić będzie tę cenę o procent inflacji dolara. W tym celu skrupulatnie wertuje stronice Herald Tribune, które pod koniec roku zawierają odpowiednie wskaźniki. Nie zapomnij, że w tym roku policzę ci 5% więcej z powodu inflacji. Przypomina mi w każdej rozmowie telefonicznej. W chwili, gdy zawieraliśmy umowę, dolar osiągał bardzo wysoką wartość w stosunku do wszystkich zachodnich dewiz, zwłaszcza w stosunku do franka. I bałem się, że pójdzie jeszcze bardziej w górę i że płacąc Beksowi w dolarach, bo na każdą inną walutę nie chciał się zgodzić, a już szczególnie na francuską. Nie starczy mi franków. Nalegałem więc, by cena obrazów malała, jeśli dolar stawałby się dla mnie coraz droższy. Odmówił kategorycznie, argumentując, iż nie interesuje go, ile ja płacę za dolara. Natomiast interesuje go, ile on z owego dolara będzie miał złotówek. Otóż stosunek dolara do złotówek niewiele się zmienił, mimo iż na zachodzie dolar wręcz szalał. Jedyne, co udało mi się od niego uzyskać, to zawarcie w naszej umowie klauzuli, według której na wypadek, gdyby wartość dolara wzrosła lub spadła o 20% w stosunku do wartości wyjściowej we frankach, która w momencie zawierania naszej umowy wynosiła 1,840 dolara franków, ten, który by tracił na zmianie parytetów, będzie mógł prosić drugiego o wspólne zastanowienie się, jak rozwiązać problem. I klauzula kończyła się mglistymi zapewnieniami, według których strony są zobowiązane załatwić sprawę polubownie. Miało to znaczyć, iż nie nalegam już na automatyczną zniżkę cen obrazów, gdyby dolar szedł w górę, ale zadawalam się nadzieją, że jakoś się ułożymy. No inaczej mówiąc, że liczę na to, iż wykona jakiś gest, ale że z góry żaden gest ani nie jest mu narzucony, ani nie jest nawet określone, na czym ma polegać. Tak jak przewidywałem, bardzo szybko dolar skoczył do najwyższej chyba historycznej wartości – 10 franków i 20 centymów. Miałem w tym momencie płacić Baksowi kilkanaście tysięcy dolarów. A więc poprosiłem o ową próbę porozumienia i wspólne poszukanie tego rozwiązania polubownego. Nie ma nawet mowy, odpowiedział. Wymagam przyrzeczonej mi sumy dolarów, niezależnie od tego, ile będziesz musiał za nie zapłacić franków. Tu, w Polsce, dolar stoi w miejscu. To, że poszedł w górę we Francji, mnie nie obchodzi. Zgoda, odpowiedziałem i zapłaciłem, co byłem winien. Ale po cichu mruknąłem do siebie. Poczekaj tylko. Fortuna kołem się toczy. Jakiś czas potem dolar ogromnie spadł i to tak, że nie tylko daleki był od swych 10-frankowych szczytów, ale nawet znalazł się o 10% poniżej wartości, jaką miał w czasie zawierania naszej umowy. Dwa miesiące z 10-20 centymów runął na 6 franków 90 centymów. W tym czasie nie wypadał żaden termin płatności z mojej strony. Najbliższy był w sierpniu, ale Beks zawczasu zaczął się już niepokoić. Fakt, że dolar nadal nie zmienił wartości w stosunku do złotówki, co było jego argumentem, by odmówić poprzednio zniżki cen, bynajmniej go nie uspokoił. Widząc, iż dolar tanieje w stosunku do walut zachodnich, zawiadomił mnie pośpiesznie: uprzedzam cię, że przy następnej płatności domagać się będę wyraźnej podwyżki cen, bo dolar spadł. Mowy nawet nie było o jakimś poszukiwaniu, porozumienia czy rozwiązania polubownego. Rzeczywiście podniósł ceny bez pytania mnie o zdanie i wzruszył ramionami na moje skargi. Ten człowiek jest chorobliwie oszczędny. O jakąkolwiek chodziłoby sprawę, nigdy nie zadzwonił. Uważa, że połączenie telefoniczne z Paryżem jest za drogie. Czeka więc cierpliwie, aż któregoś dnia ja sam zadzwonię i wtedy mi powie, o co chodzi. W czasie długiej rekonwalescencji jego syna po próbie samobójstwa dzwoniłem do niego 45 razy. Dzwoniłem raz rano i raz wieczorem przez 3 tygodnie. Nie liczyłem kwadransów rozmowy, niezależnie od tego, ile chciał ze mną danego dnia rozmawiać, a zwłaszcza nie liczyłem czasu wykręcania numeru, żeby otrzymać połączenie, bo dodzwonić się z Paryża do Warszawy to niełatwa sprawa. Gdy na moją prośbę nagrywa nasze rozmowy na magnetofon, zawsze każe mi płacić za kasety. Nie zapomnij, że winien mi jesteś jeszcze za plaster, który ci pożyczyłem przy pakowaniu obrazu. Przypominasz sobie podczas ostatniej wysyłki? No, Beks jest ogromnie ostrożny, zanim zdecyduje się coś komuś pożyczyć. Jak wiesz, przyjacielu, ja ciągle wierzę, że kiedyś uda mi się wydać album jego prac z góry, więc poprosiłem go o negatywy zdjęć dawnych obrazów, do których Glinicki już nie mógł dotrzeć, żeby je fotografować. Jak zwykle pierwszą odpowiedzią było: nie pożyczę. No musiałem długo zapewniać go, że zwrócę i niczego nie zniszczę. Po 8 miesiącach nalegań z mojej strony uległ. Ale jeśli Gliński zrobi jakieś głupstwo, no to płacisz, uprzedzam. No zgoda. Tak samo zareagował, gdy poprosiłem go o wypożyczenie mi wycinku z prasy o jego polskich wystawach. Chciałem je skopiować i w fotokopię dołączyć do materiałów towarzyszących wystawie. Nie pożyczę. Przez wiele tygodni musiałem go o nie prosić, tak jak obcą osobę, która wszystko by mogła na tym stracić, a nic zyskać. Jeśli się Beks czegoś naprawdę obawia, to bynajmniej nie cenzury. Jak to sobie wyobrażają jego tutejsi naiwni, naszpikowani antykomunistyczną propagandą admiratorzy. Panicznie boi się urzędu podatkowego. Po prostu śnią mu się na ten temat koszmary. Budzi się spocony z przerażenia, że wezwano go na dywanik i że musi się wyspowiadać ze swoich dochodów, nie tylko wysokich, jak na polskie warunki, zawsze zatajonych, ale w dodatków nielegalnych, bo w dolarach. A w Polsce operacje w dolarach są karalne. Wiele o tym mówi w jego listach. Czasami pisze na ten temat z dowcipem, którego mu nie brak. Czasami bardzo poważnie i z głębokim lękiem, żeby móc wyprzeć się, że sprzedaje mi swoje obecne obrazy i że z tego ma ciche, poważne dochody w dewizach, wymyślił, że nie będzie na nowych obrazów datował. Lecz stawiać będzie tylko z tyłu znaki złożone z liter. Jeśli byłby więc indagowany przez Urząd Skarbowy, będzie mógł utrzymywać, że nie ma ze mną nic wspólnego, że niczego mi obecnie nie sprzedaje i że obrazy, które ja wywożę za granicę, należą od wielu lat do mojej rodzinnej kolekcji, kupionej przed tam 15 laty przez mojego ojca za złotówki. No oprócz tego zastrzegł sobie w umowie, że jeśli przyjdzie do płacenia podatków z pieniędzy otrzymanych w ramach ryczałtu, to płacić za niego będę ja. W rozmowach jednak wyraźnie mnie ostrzegł, że również za jego dochody poza ryczałtem, to znaczy gdybym więcej kupował niż obowiązkowych 12 obrazów rocznie, też mimo postanowień naszej umowy każe mi zapłacić podatki. I gdy próbowałem protestować, powiedział mi, że w takim razie podniesie ceny, żeby opłacenie jego podatków i tak nastąpiło, choć pośrednio z mojej kieszeni. Jego troską nie jest bynajmniej to, że mógłby nie wejść do historii. Natomiast nieustannie się zastanawia, czy aby bank PKO nie obniży procentu, jaki mu płaci za złożony kapitał i czy na koniec roku otrzyma swoje 10%. Zamiast konkluzji powyższego aktu oskarżenia dwa komentarze. Najbardziej rozbrajające w tym wszystkim jest to, że Beks przyznaje się do swoich wad bez rumieńca, jest trzeźwy, a poza tym na swój sposób pozbawiony miłości własnej. To też bez zażenowania mówi mi często. Ty masz naturę pokerzysty, lubisz stawiać duże pieniądze i ryzykować. Ja natomiast mam charakter rentiera. Chcę mieć swój kupon co miesiąc. Niewiele, ale na pewno. Zamiast maleć w miarę jak widzi moje wysiłki, jego wymagania pieniężne rosną. A to, jak mi się przyznał, z następującej przyczyny. Gdyśmy się spotkali i negocjowali umowę, był przekonany, że ma do czynienia z bogatym francuskim kolekcjonerem, który nie chce się ujawnić i powierzył swemu adwokatowi mówiącemu po polsku, to znaczy mnie, spisanie umowy we własnym imieniu. Tak to sobie wyobraził. A tym samym sądził, że jego finansowa przyszłość jest raz na zawsze zapewniona, bo partner jest wypłacalny. To jego słowa. Po pewnym czasie zorientował się, że jego kontrahentem, tak jak to przedstawiałem od początku, jestem ja sam, z małym doświadczeniem i jeszcze mniejszym budżetem. No i wtedy ogarnęła go wściekłość i strach. Wściekłość z tego powodu, że on, zimny kalkulator, trzeźwy realista, naiwnie zbudował szereg zamków z piasku, że ośmieszył się, opowiadając o nich swym najbliższym i że z marzeń oświetlanej przyszłości będą nici. A strach dlatego, że sam topiąc się mogę i jego również wciągnąć w wir. Tak jak na początku przesadnie wierzył w nasz finansowy sukces, tak teraz przesadnie pewien jest mojej porażki. Jak najszybciej więc chciałby, żebym wreszcie zbankrutował, żeby sytuacja się wyjaśniła i żebym raz na zawsze dał mu spokój. Stąd jego wymagania pieniężne zamiast maleć paradoksalnie rosną. A poza tym, jak również mi się przyznał, Jeden z członków rodziny, z którego zdaniem bardzo się liczy, poradził mu: oskub go, zanim zbankrutuje. Toteż Bex stara się mnie oskubać jak może i to jak najszybciej. No tak to już jest z geniuszami. Czerwiec 86. Mam już tego dość. Ania jest rozdrażniona. Powyżej uszu. Ta twoja niekończąca się historia o Beksie podchodzi mi do nosa. Nie możesz choć raz zmienić tematu, wymyślić coś śmiesznego lub złośliwego. No, to obsesja. No, ma rację. Ale muszę zacząć pisać coś nowego, albo po prostu się zamknąć. A pisać coś innego? To znaczy pisać opowiastki? Pisać dla innych? A na to musiałbym spełnić dwa warunki. Przede wszystkim coś trzeba byłoby wymyślić. Otóż nie jestem do tego zdolny. A następnie trzeba by było znieść cenzurę czytelników i dystrybutorów. Na to zaś, by ją jako tako zawczasu znieczulić, trzeba by było zacząć od samoograniczeń. Tu uciąć, tam podkolorować, tam jeszcze zaokrąglić kanty. I prymo, byłoby to idiotyczne. A sekundo na nic. Niepotrzebny wysiłek i niepotrzebne ustępstwa. Bo mam już dzisiaj pewność, że jeśli można strawić moją literaturę, to tylko wtedy, gdy rozwodzę się o pryszczach, których mam pełno na twarzy, i o truciznach, które mnie dławią. Zaledwie zaczynam udawać sympatię do ludzi i optymizm, zaraz wpadam w drętłą mowę. A więc zamilknąć? No to byłoby najrozsądniejsze. Bo jeśli zacząłem pisać te notatki, to na to, żeby się wyzwolić od lęku nie do zniesienia, wyskarżyć się na papierze, to tak jak wziąć aspirynę. Niepokój opuszcza mnie wtedy i znów mogłem pójść spać. Ale terapia pomogła. Znów jestem wolny od strachu, mimo 260 tysięcy długów i tyluż innych wypadków na widoku, jakoś się uspokoiłem. Nacisk jakby złagodniał. Jestem prawie nieczuły na to, że nadal lecę w dół. Prawdę mówiąc, nie ma już powodu, żebym zaczerniał strony. Koniec presji, koniec pasji. Koniec pasji i koniec zwierzeń. Tak więc Ania ma rację. Historii Beksa powyżej uszu. A ponieważ nie umiem wymyślić innej, najlepiej będzie zamknąć się i patrzeć na park za oknem. Od dziś będę się starał tylko to robić. No powiedzmy, przez pewien czas. 4 czerwca 86. Pluralizm. Czemu ci ludzie są tak posłuszni i grzecznie stoją w szeregu? Dlaczego wszyscy idą w nogę tym samym rytmicznym krokiem? Jak to się dzieje, że w ustroju demokratycznego pluralizmu każdy podkreśla w słowach to, co go różni od innych, a w czynach wszyscy są do siebie podobni? Składa się na to kilka przyczyn i tak na dobrą sprawę wszyscy je znają, tylko trudno jest się do nich przyznać. Od i co? Pośród tych przyczyn goruje poszukiwanie zysku. 5 potencjalnych kupców obrazu Beksa będzie miało o nim 5 różnych, a nawet sprzecznych opinii. Co nie przeszkadza, że w działaniu będą sprowadzeni wszyscy do wspólnego mianownika. 100 różnych okrzyków zachwytu na wystawie sprowadziło się do jedności, gdy na horyzoncie pojawiła się kwestia pieniędzy. Tu potencjalni nabywcy stawali się tacy sami jak potencjalni handlarze, jak na przykład taki Carpentier. Z kolei on zachował się tak jak Seren, którego z kolei zachowanie było podobne jak 2 krople wody do zachowania się pani Passauer. I wszyscy oni wypowiadali o malarstwie Becksa zdania najróżniejsze. Wszystkim się wydawało, że różnią się ogromnie jedni od drugich. Za to wszyscy tracili indywidualność i z chwilą, gdy pojawiała się sprawa zarobku, nagle wszyscy oni stawali się stereotypowi jak żołnierze. Gdy od opinii przechodzili do działania, ich sposoby zachowania stawały się podobne do siebie, żeby nie powiedzieć identyczne. Nie, nie, dziękuję, nie zarobię na tym, powiedział Carpentier, właściciel galerii na ulicy Bak. Drogi panie, no w to nie ma co inwestować, to nie jest znany malarz. Ja wystawiam tylko takich, którzy się dobrze sprzedają, powiedziała mi szczerze właścicielka galerii de la Présidence. Żeby się sprzedawać, malarz musi być na miejscu. Jak nie, to nie da się na tym zarobić, a pan mi mówi, że on mieszka w Warszawie. No nie, no dziękuję, odpowiedział mi Blondel, właściciel galerii koło centrum Beaubourg. A przecież mówiąc to, każdy z nich miał wrażenie, że działa według własnego gustu, według własnej woli, bez porozumienia się z innymi. Poszukiwanie zysku spłaszcza osobowości i w działaniu sprowadza wewnętrzną różnorodność ludzi do kilku prostych zachowań. To, czego nie zuniformizuje cenzura i propaganda demokratyczno-liberalna, to zuniformizuje poszukiwanie zysku, bezboleśnie, bez przemocy, nieświadomie. Wszyscy oni idą równym krokiem w szeregu ku temu samemu celowi, zyskowi. Wszyscy mając głębokie przekonanie o swej indywidualności. Może być 100 galerii. Liczni sponsorzy i wielu kolekcjonerów, każdy z nich mający własne gusta. Jeśli wszyscy są poruszani tą samą sprężyną, poszukiwaniem zysku, ich różnorodność pozostaje tylko w sferze intelektualnej. I tam, gdzie sprężyna zysku nie spłaszczy osobistych upodobań, tam zrobi to polityka. Przez politykę rozumiem zespół zasad, jakie narzucają sobie ci, których obowiązkiem jest promocja sztuki bez względu na kryterium zysku. To znaczy urzędnicy kultury, tacy jak Grimpas, Zadora, Minier, Bozon, kustosze muzeów, radcy, członkowie komisji. No jednym słowem, wszyscy ci, od których otrzymywałem prawie identyczną odpowiedź. Ustaliliśmy pewną politykę, której musimy przestrzegać. Pański malarz nie odpowiada kryterium, jakieśmy sobie wyznaczyli. Ten malarz nie mieści się w estetyce naszego muzeum. Pański malarz nie jest nowoczesny. Wyznaczyliśmy sobie jako zadanie popierać artystów, którzy żyją i tworzą w duchu naszej epoki. No i etc. W systemie publicznej nieobliczonej na zysk promocji sztuki prawo do podejmowania podstawowych decyzji ma kilka ośrodków, które odgórnie wyznaczają kryteria polityki kulturalnej. Takiej koncentracji decyzji odpowiada zasada posłuszeństwa urzędników niższego szczebla wobec sygnałów nadchodzących z góry. Oba razem, kryteria wyznaczone na szczycie i posłuszeństwo wobec hierarchii, powodują, że różnorodność osobistych gustów urzędników zmiażdżona jest przez jednolitość estetyczną instytucji, w których pracują. W prywatnej rozmowie francuscy urzędnicy kultury czasem okazują się pewne zainteresowanie malarstwem Becksa. Natomiast gdy wyrażają się oficjalnie, a więc zgodnie z kryteriami urzędu przesłanymi z góry, to wychodzi z tego niezmiennie nie, dziękujemy. No, bo o ile w domu urzędnicy mówią to, co chcą, w biurze z absolutną konsekwencją przestrzegają wymogów polityki kulturalnej, która oparta jest na regułach i na ustalonych przez dyrekcję kryteriach. Nie wracam już do innych reduktorów różnorodności w tym ustroju pozornego pluralizmu. Pisałem o nich długo i szeroko. Przypominam tylko o tym czynniku, który bez bólu, samym powtarzaniem w kółko narzuca masom i widzom publiczności wzory estetyczne do naśladowania. To się nazywa propaganda kultury. Ja również nie wracam do mechanizmu, który z góry narzuca twórcom poszanowanie dla tych wzorów i dla tych kryteriów pod groźbą represji ze strony decydentów i tejże publiczności uprzednio wydresowanej. To się nazywa samocenzura. W sumie wszystko prze ku jednomyślności. Handlarze i kolekcjonerzy są identyczni, bo szukają zysku. Urzędnicy kultury są tacy sami, bo przestrzegają polityki swoich przełożonych, a publiczność jest zuniformizowaną przez propagandę kulturową, a artyści przez samocenzurę. Po czym tysiące idiotów takich jak Dmuchowski opowiadają na uniwersytetach dziesiątkom tysięcy studentów, którzy ich słuchają, o wolności i różnorodności w społeczeństwie pluralistycznym. Ci z kolei zostają nauczycielami i powtarzają to milionom dzieci w szkołach. Te dorastają i przekazują to własnym dzieciom. 5 czerwiec 86. Szczury i anioły. Z tego wszystkiego to jeszcze mój wewnętrzny świat interesuje mnie o tyle, o ile. Świat pełen szczurów wydających przeszywające piski i aniołów, które fałszywie podśpiewują. A o rzeczywistości, która mnie otacza na zewnątrz, to chciałbym nareszcie zapomnieć. Czerwiec 86. Darboua. Georges Pompidou twierdził, iż z punktu widzenia filozoficznego jest przeciwny karze śmierci. Wiadomo, co o tym myślał z punktu widzenia praktycznego. No bo z punktu widzenia politycznego, widząc, że przyszłe wybory mogą być przegrane przez gaullistów, podpisał wyrok śmierci na Bontempsa. Z punktu widzenia osobistego, Guy Darboua podobał się mu film. Jednak z punktu widzenia zawodowego odmówił zakupienia go przez Antenne 2 i przez to pozbawił mnie nagrody w Cannes. W jego obronie przypomnę, że jest z tym jak z wolnością myśli, szeroką jak ocean, która gdy przychodzi w wolność słowa, kurczy się niepomiernie, a gdy chce się przekształcić w wolność działania, staje się mała jak chusteczka do nosa. Od nieskończoności do łupinki orzeszka. Zadzwoniłem dziś do niego z wydziału, gdzie obecnie uczestniczę w naradach komisji egzaminacyjnej moich studentów 4 roku. A otóż dokładny zapis tego, co mi powiedział. Zanotowałem każde jego słowo natychmiast po odwieszeniu słuchawki. Sądzę więc, że ani nie zapomniałem, ani nie przekręciłem żadnego z nich. Obejrzałem pańską kasetę, pański film, jawnie bierze mnie za jego reżysera i zupełnie nie pasuje do naszych programów. Ale za to panu powiem, że osobiście bardzo mi się podobał. O, tak, tak. Są w nim pomysły, których nie znajduje się zazwyczaj u innych. Tak, tak, bardzo mi się podobał. Ale wie pan, no mimo dystansu, jaki pan zachował w stosunku do przestarzałej formy filmu dokumentalnego, no to jednak jest dokument. I nie bardzo widzę, no gdzie mógłbym go umieścić? Przerywam mu pytając. Nie widzi pan gdzieś możliwości upchnięcia go? Tak bezpłatnie, choćby częściowo? No nie wiem, kto mógłby to wziąć. No, wszyscy mają takie zapasy tego typu filmów, że naprawdę nie wiem, kogo to mogłoby zainteresować. Ale jeśli w przyszłości zrobi pan długometrażową fabułę, no to z miejsca ją kupię. W każdym razie w Cannes pański film nie mógł otrzymać pierwszej nagrody, bo z góry wiedzieliśmy, że go nie weźmiemy. Przypominam ci, przyjacielu, że nagrodą za krótki metraż w ramach perspektyw kina francuskiego w Cannes miało być zakupienie filmu przez Antenne 2 i kwota 10 tysięcy franków przyznana reżyserowi. No na cóż więc cała ta szopka z urządzaniem festiwalu, jeśli z góry jeszcze w Paryżu było przesądzone, że mój film nie będzie nagrodzony, bo jest dokumentalny. No po co organizować konkurs, który niby ma się rządzić kryteriami jakości, jeśli o wygranej decydują od początku ustalone kryteria handlowe? Widzę z tej rozmowy, że zanim się rozpoczął festiwal, kości już były rzucone. Najważniejsze jednak, że mój film podobał się Guy Darbois. Z osobistego punktu widzenia. 6 czerwiec 1986. Polański. Udając się dziś po południu na spotkanie z panią Afkhami, wpadłem do domu, w którym mieszka Polański na Avenue Montaigne, żeby zostawić u dozorcy budynku strzeżonego przez dwóch uzbrojonych strażników, tak jak są strzeżone budynki w Nowym Jorku, dodatkowe zaproszenie na jutrzejszy wernisaż. Dziś rano zadzwoniła do mnie jego sekretarka, żeby mnie o to poprosić, bo Polański trzymał swoje, ale Krystyna Morgenstern, która przyjechała z Polski i zatrzymała się u niego, też chciałaby je dostać. O tej Krystynie Morgenstern, żonie przyjaciela Polańskiego, Ida Smith powiedziała mi pewnego dnia, mówiąc o tobie, dusiła się ze wściekłości, jakby miała za chwilę się udławić, nazywała cię złodziejem, oszustem, to wszystko za twoją wystawę. Wcale nie czuję przez to do pani Morgenstern więcej antypatii niż do większości innych ludzi. Wychodząc z domu, w którym mieszka Polański, spotykam go przed wejściem, witam się z nim, ale widzę, że mnie nie poznaje. A ściął pan włosy, mówi po chwili, jakby chcąc się wytłumaczyć. Pytam, czy zamierza jutro przyjść na wernisaż do Grand Palace i mówię, że dzwonił do mnie jego przyjaciel Cezar, żeby zapowiedzieć wizytę. Polański odpowiada, że nie wie, czy przyjdzie, bo musi miksować piratów na premierę w Stanach Zjednoczonych. No, zrobił pan świetny film, pochlebia mu. Z lekka się czerwieni. Ach, tak. Wyraźnie chciałby, żebym kontynuował. Po raz któryś z rzędu stwierdzam, jak samotne są gwiazdy oddzielone od publiczności murem. Tę potrzebę przyczepienia się do pierwszej lepszej uwagi, pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby znaleźć w niej odpowiedź na dręczące pytania, jakie sobie stawia, tę potrzebę, powtarzam, spotkałem już u Becksa, ale nie od razu zrozumiałem jej rozmiary. No, scena ze szczurem przejdzie do historii, podbijam cenę, tak jak ta z synem Drakuli z Biblią w zębach w Balu Wampirów. No, to była mała książeczka, poprawia mnie i zaraz dodaje. Muszę uprzedzić o jutrzejszym wernisażu mojego znajomego, który ma dwa obrazy Bykszyńskiego. Słyszałem, że pan sam kupił ostatnio jeden. Podpuszczam go, bo rzeczywiście słyszałem, że Wal coś mu sprzedała. A nie, to jeden z moich przyjaciół. No w każdym razie miło nam będzie, jeśli będzie pan jutro na wernisażu. I dziękuję i rozstajemy się. Jeden gest ze strony tego człowieka, którego popularność otwiera tu wszystkie drzwi i przyciąga jak lepcha łastrę dziennikarską, jedna jego obecność na wernisażu, starannie, z góry publicznie zaanonsowana, i o ileż łatwiejsze byłoby moje zadanie. 6 czerwiec 1986. Cezar. Mówi Cezar. Cezar artysta? Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to, że ktoś ze znajomych nabija mnie w butelkę. Tak. A, dzień dobry, jestem mile ujęty i zaszczycony pańskim telefonem, a więc otrzymał pan zaproszenie na wernisaż? Staram się zyskać na czasie, jednocześnie sprawiając wrażenie swobodnego. Tak, tak, to bardzo piękne, co robi ten malarz. A kto to taki? Bo nie znam go. On żyje? Tak, oczywiście. Nie przychodzi mi na myśl nic oryginalnego ani błyskotliwego. A gdzie? Tu we Francji? Nie, nie, nie. W Warszawie. To jest Polak. A ile ma lat? 57. O, no to jeszcze młody. Dlaczego oni wszyscy stawiają mi to samo pytanie i opatrują moją odpowiedź tym samym idiotycznym komentarzem, a na dodatek mówią to z nutką pobłażliwości, jakby chodziło o debiutanta, któremu trzeba po ojcowsku dodać otuchy, bo jeszcze ma czas, żeby pokazać, co potrafi. I gdzie jest ten wernisaż? W Grand Palace. A gdzie to jest? Dziwię się, że nie wie. Bo przed Grand Palace, tuż obok pól Elizejskich, stoi obecnie i to na dłużej jego ogromna rzeźba, przedstawiająca centaura z jego głową, którą zadedykował Pablowi Picasso. Grand Palace, no wie pan, to jest tam obecnie pańska rzeźba. To jego indywidualna wystawa? Nie. To salon. Wisi tam jego 5 obrazów. I dodaje pośpiesznie. Ten salon nazywa się Figuracja Krytyczna. To jakiś nowy salon? W jakim świecie ci ludzie żyją? Pytam sam siebie. Och, no istnieje już dobry 6 lat. 7. To doskonały salon. Odpowiadam na głos. W każdym razie to bardzo piękne, co mi pan przysłał. Ta głowa zawoalowana, jeśli nawet Roman Polański, no teraz już jestem pewien, że rzeczywiście rozmawiam z Cezarem, a nie z kimś, kto kpi sobie ze mnie. Bo rzeczywiście list towarzyszący zaproszeniu, które wysłałem, zaczynał się od słów: za radą pana Romana Polańskiego pozwalam sobie poinformować pana, że... Dzwoniący u niego w sąsiednim pokoju telefon przerywa nam rozmowę. Zanim jednak odłoży słuchawkę, dorzuca: a to przepiękne, to przepiękne. Nie będę mógł jutro przyjść na wernisaż, bo nie będzie mnie w Paryżu. Ale przyjdę w poniedziałek lub wtorek. Staram się natychmiast wyciągnąć maksimum korzyści z tej nowej znajomości. Bardzo mi będzie miło, bo byłaby to również przyjemność i honor dla malarza, gdyby zechciał pan napisać jakieś słówko wyrażające pańskie zadowolenie. Bardzo chętnie i do zobaczenia. Małe słówko od Cezara. Dla tysięcy idiotów, którzy nie mają własnej opinii na temat sztuki i kierują się tylko renomą artysty, byłaby to gwarancja, która uwalniałaby ich od męczących wahań i niepewności na temat malarstwa Becksa. Wahań i niepewności, które jak na razie zawsze kończą się ostrożną odmową. Ale zwłaszcza takie małe słówko zamknęłoby śmierdzącą mordę takim durniom jak owe Miniery, Grympasy czy inne zadory. Jednym słowem wszystkim tym ohydnym urzędasom z centrum Pompidou i z innych placówek artystycznych, którzy zamiast emocji estetycznych mają pewną politykę do przeprowadzenia i ciężką charówkę, którą muszą codziennie odwalać od 9 do 18. Bo dla tej sekciarskiej i wojowniczej hałastry to, co orzekł jeden z mistrzów, staje się natychmiast słowem Ewangelii. Byliby nawet gotowi zakochać się w Pompiers, gdyby wyższa władza dała im przykład. Ach, urzędasy kultury...